jak wielu osłupiało na jego widok. Tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd wyrósł on przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Siostry i bracia, jakże bardzo te słowa zapisane przez proroka Izajasza pasują dzisiaj do Jezusa, którego mękę rozważamy, który niejako zasłonił przed nami swoją twarz. Te zasłonięte krzyże są symbolem, że Bóg jakby spuścił oczy, pozwolił się wydać na mękę. Zastanówmy się wobec tego Chrystusa, który jest dla nas dzisiaj zakryty, nad sensem ludzkiego cierpienia. Jest to jedno z najtrudniejszych pytań. Dlaczego człowiek musi cierpieć? Dlaczego Bóg jakoś tego wszystkiego inaczej nie urządził, żeby zlikwidować te wszystkie bóle, strapienia, choroby, a przede wszystkim śmierć? Jak odpowiedzieć na pytanie cierpienia niewinnego, chociażby na widok rodziców, którzy drżą o życie swojego dziecka albo po prostu przeżywają jego agonię? Przecież to dziecko nie jest niczemu winne. Jakże wielki to jest krzyż, ciężar i miecz wbity w serce, kiedy rodzice muszą pożegnać swoje dziecko, bo zachorowało na przykład na chorobę nowotworową albo też zginęło w wypadku samochodowym. Życie ludzkie, chcielibyśmy, żeby ono było zawsze jednak takie bardziej łagodne, radosne, ale przynosi nam różne zaskakujące wydarzenia. Co powiedzieć? Właściwie trzeba by było zamilknąć, bo nie ma tutaj jakiejś ostatecznej odpowiedzi. Ale jednak spróbujmy dotknąć tej tajemnicy, bo przecież człowiek szuka odpowiedzi. A jak Jezus obiecał, Duch Święty doprowadza nas do pełnej prawdy. Zanurzmy się zatem przez chwilę w odczytanie sensu ludzkiego cierpienia. Najczęściej i dosyć powszechnie, na pierwszy rzut oka, cierpienie jest utożsamiane z jakąś karą. I to jest takie pierwsze jakby tłumaczenie. Za co Pan Bóg mnie tak skarał? Dlaczego Bóg to na mnie dopuścił? I człowiek się zastanawia, może popełniłem jakieś zło, albo ta osoba, którą dotknęło wielkie cierpienie, może wcześniej nagrzeszyła. Tak na przykład przyjaciele Hioba próbowali wyjaśnić jego cierpienie. I oczywiście można by zagłębiać się w takie tłumaczenie, ale ono nie jest tłumaczeniem chrześcijańskim. Bóg nie zsyła kary. nawet jeżeli ktoś popełnił wielkie zło, to jaki był to by Bóg, który by karał swoje dzieci? A tym bardziej, jeżeli to dziecko jest niewinne. Jeżeli tym cierpiącym człowiekiem jest chociażby kilkuletnie dziecko albo jakaś inna niewinna istota. Dlatego musimy szukać dalej. Drugim sposobem tłumaczenia ludzkiego cierpienia jest to, że Bóg pragnie uzdrowić w nas coś duchowo. Czyli jest to działanie terapeutyczne. Dosyć ciekawe tłumaczenie, ale tutaj już nieco bardziej zaczynamy rozumieć. Pozwólcie, że przeczytam taki fragment ze starożytnego ojca Kościoła, Izaaka Syryjczyka. Miej baczność nad sobą i rozważ, jak wiele środków posyła ci prawdziwy lekarz dla zdrowia twojego wewnętrznego człowieka. Chorobę sprowadza na tych, dla których pożyteczniej jest mieć skrępowane ciało, niż bez przeszkód poruszać się ku grzechowi. Śmierć zsyła, gdy się wypełnią granice życia, które każdemu sprawiedliwy sąd Boga ustanowił od początku. Stwórca od dawna przewidział bowiem, co dla każdego z nas jest pożyteczne. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na nasze życie, tak próbujemy go zanalizować. Jeżeli człowiek przechodził jakieś trudne chwile, to nieraz było to dla jego zdrowia, duchowego oczywiście, może nie tego cielesnego, ale duchowego. Człowiek został oczyszczony. Człowiek rozumiał więcej rzeczy. Tak jak lekarstwa, które przyjmujemy, zwykle one nie są zbyt smaczne, są gorzkie, ale wiemy, że mimo tej gorzkości one niosą w sobie zdrowie. Podobnie i dla duszy. Nieraz różne formy trudów, bólów powodują, że duchowo dojrzewamy, stajemy się bardziej uporządkowani, zharmonizowani. I tutaj podchodzimy pod trzeci sens cierpienia. Ten sens jest już taki bardzo dla nas cenny i warto go odkryć. Mianowicie różne trudności powodują, że człowiek jest powoli wychowywany. Mówi się o tak zwanym sensie pedagogicznym cierpienia. W jaki sposób człowiek może dojrzewać, jest wychowywany przez cierpienie? Chociażby przez to, że uczy się odróżniać rzeczy istotne od nieistotnych. Kiedyś różne sprawy przyziemne zajmowały całą naszą uwagę, ale z czasem człowiek widzi, że one nie są najważniejsze. Weźmy chociażby taki przykład. Przepraszam, że się podzielę takim osobistym przykładem, ale kiedyś miałem okazję towarzyszyć człowiekowi, który odchodził z tego świata w wyniku choroby nowotworowej. Wcześniej był bardzo bogatym człowiekiem, biznesmenem, prowadził takie życie bardzo wygodne, nawet rozrzutne, nieuporządkowane wręcz. Nie liczył się ze swoją żoną ani z dziećmi, właściwie nie utrzymywał z nimi kontaktu, jeździł po świecie, korzystał z tego życia jak tylko mógł. Ale kiedy pojawiła się ta choroba, ten człowiek zaczął dojrzewać. nagle zrozumiał, że te wszystkie atrakcje, one są po pierwsze przejściowe, bardzo krótkotrwałe, a po drugie nie są tak ważne, jak chociażby relacje międzyludzkie, które on zaniedbał, wręcz nawet zniszczył z najbliższą dla siebie osobą, jaką była jego żona, z własnymi dziećmi. I w przeciągu kilku miesięcy postępowania tej choroby ów człowiek bardzo się zmienił, dojrzał, nauczył się odróżniać to, co jest naprawdę istotne, od tego, co jest zupełnie błahostkowe. Człowiek dojrzewa. Nawet w strasznej chorobie, pisał jeden z teologów, może tkwić pozytywna i przemieniająca siła. Także nie w chwili cierpienia, ale później możemy powiedzieć, ów okropny czas był czasem łaski. Otworzył mi oczy, obdarzył całkiem nowym poczuciem wartości czasu. Tamten człowiek pojednał się ze swoją małżonką, ze swoimi dziećmi, a stało się to w ostatnim tygodniu jego życia. Po raz pierwszy od wielu lat przyjął Eucharystię. Msza święta była odprawiana w jego prywatnym pokoju i doszło do takiego pojednania. Wielkiego pojednania. Nieraz ostatnie dni, tydzień, dwa tygodnie przed śmiercią, to są najważniejsze dni. Dlatego między innymi Kościół negatywnie ocenia eutanazję. Bo chociaż z punktu widzenia cielesnego człowiek może cierpieć, to duchowo dostaje nieraz takiego przyspieszenia, rozwija się tak, jakby przechodził przez wiele lat swojego życia. Dochodzi do prawdy. Człowiek nieraz bardzo pokornieje. Pokora. To jest cnota, która rodzi się w obliczu właśnie jakiegoś doświadczenia. Człowiek wcześniej myślał, że nad wszystkim panuje, a teraz staje w prawdzie. Jestem tylko przemijającą istotą. To wszystko muszę zostawić. Ta pokora jest czymś niezwykle cennym. Inny teolog polski, ksiądz Franciszek Grudniok, pisał tak. Cierpienie otwiera człowiekowi oczy na prawdę, zdziera maski, likwiduje wrodzoną każdemu pychę. Cierpienie pokazuje człowiekowi, jakim jest w rzeczywistości, jaka jest naga prawda o jego upadłej naturze, opanowanej przez różne słabości, namiętności, skłonności. Zdrowie, pieniądze, powodzenie maskują człowieka, dają mu poczucie siły, władzy, niezależności, zagłuszają sumienie, odwodzą od myśli o Bogu. Dopiero cierpienie, choroba, słabość obnażają człowieka. Pokazują, kim i czym jest w rzeczywistości. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żebyśmy teraz wychwalali cierpienie. Ono jest czymś niepożądanym. Cierpienia Bóg nie chciał, na pewno takiego nie uczynił na początku świata. Ale skoro człowiek sam na siebie go sprowadził, to Bóg potrafi teraz przemienić nawet największe zło w coś pozytywnego. I człowiek, który wchodzi jakby w jego myśl, odczytuje, że nawet w tym złu, jakim jest cierpienie, może kryć się światło dla niego. I może to wykorzystać jako drogę do wewnętrznej dojrzałości. Człowiek, który nie cierpi wcale, pisze dalej ów teolog, który ucieka od wszelkich kontaktów z sytuacją cierpienia, jest człowiekiem niedojrzałym, a często dziecinnym. Gdzie człowiek nie chce toczyć sporu z życiowymi przeciwnościami, gdzie próbuje na ile się da uciekać od wszelkich powodujących cierpienie sytuacji, tam wciąż pozostaje infantylny, niedojrzały, bez charakteru. Zastanówmy się, jak to są ważne słowa, żeby od samego początku niekoniecznie chronić dziecko przed wszelkim doświadczeniem, przed trudami. Już dziecko powinno zmagać się, oczywiście z małymi przeszkodami, ale jak wiele dzisiaj te dzieci są, pozwala się im realizować to, co tylko zapragną. Czy one będą zahartowane, gdy przyjdzie chwila próby? Jeżeli dzieci potrafią rozkazywać rodzicom, jakie mają robić zakupy w supermarkecie, wkładają do koszyka to, na co mają ochotę, a rodzice w ogóle nie reagują, to w jaki sposób one będą przygotowane do walki z poważnymi trudnościami życiowymi? Człowiek dojrzewa tam, gdzie musi siebie dać, tam, gdzie musi siebie trochę ofiarować, tam, gdzie musi zapomnieć o sobie i niekoniecznie realizować to wszystko, co przyjdzie mu do głowy. Czwartym sensem cierpienia, bo przypomnijmy, jakie to były dotychczasowe pierwsze trzy, sens kary, który jest takim najniższym tłumaczeniem cierpienia. Potem sens terapeutyczny, sens pedagogiczny, ale jest jeszcze czwarty i piąty. Czwarty sens to jest sens duchowy. Chodzi tutaj o naszą wiarę. Chyba nigdzie indziej jak w cierpieniu człowiek nie staje przed takim pytaniem: albo Bóg jest, albo Go nie ma. Jeżeli ktoś zostaje dotknięty cierpieniem, to albo odrzuca Boga, nie może być Boga, bo przecież nie może pozwolić na takie cierpienia, chociażby jak przeżywali ludzie podczas II wojny światowej w obozach koncentracyjnych, czy teraz w wielu szpitalach i nie tylko, w różnych katastrofach. Dlaczego Bóg na to pozwala? Niektórzy mówią, skoro tak jest, to Boga nie ma, albo odrzucam, ja nie chcę takiego Boga. Ale może być druga ścieżka. Człowiek w tym właśnie doświadczeniu do Boga się radykalnie przybliża. I nie ma trzeciego jakby wyjścia. Właśnie cierpienie, choroba, odchodzenie stawiają nam tak jasno przed oczy. Albo Bóg jest, albo Go nie ma. Albo się za Nim opowiem i pójdę wtedy do końca, albo Go całkowicie odrzucę. Nie dziwmy się, że ludzie odrzucają Boga, jeżeli uznają Go jako tego, który zawsze powinien ich ochraniać. Ale czy gdziekolwiek tak było napisane w Piśmie Świętym? Jeden z teologów tak zapisał. Jak ktoś może poważnie myśleć, że chrześcijanin zostanie oszczędzony przez chorobę? By uniknąć choroby, ludzie tłumnie wstępowaliby w szeregi chrześcijan. Bardzo mądre słowa. Chrześcijaństwo nie chroni nas przed chorobą, przed cierpieniem, przed umieraniem. Nawet jeżeli Jezus uzdrowił jedną czy drugą osobę, to one i tak kiedyś odeszły z tego świata. Dlatego w tym cierpieniu, jeżeli człowiek wybierze tą opcję pójścia za Bogiem, jego relacja staje się o wiele głębsza. Modlitwa przestaje być już tylko błaganiem o jakieś dobra doczesne, o zdrowie, pomyślność, o zdanie egzaminu, a schodzi na o wiele głębszy poziom takiego radykalnego zawierzenia. Człowiek wtedy jakby za Jezusem powtarza: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Czyli całkowicie mu się zawierza. Modlitwa ulega radykalnemu pogłębieniu. I wtedy człowiek rozumie, że uczestniczy razem z Chrystusem także w dziele zbawienia świata. I to nie na zasadzie takiej, że trzeba Bogu za coś zapłacić. My tak myślimy, że ten Jezus, tak umęczony, zamęczony na śmierć, wynagradzał Ojcu za zbrodnie świata. Nie. Jaki to byłby obraz Boga, który by się domagał takiej krwawej ofiary z własnego Syna, jak już go tak zamęczą na śmierć, to on jest usatysfakcjonowany i powie: teraz rachunki są wyrównane. Taki obraz jest okrutny. Zbawienie nie jest dziełem cierpienia. Jest dziełem miłości. To nie cierpienie było ceną za odkupienie świata, tylko miłość. Całkowity dar siebie. Jezus oddał się w ręce Ojca. Ojciec nie domagał się żadnej zapłaty, tylko widząc, że Syn całkowicie oddaje się, solidarny z ludźmi, oddaje się bez reszty, przygarnął nas wszystkich, bo kocha każdego człowieka. Tutaj trzeba zmienić logikę myślenia, żeby nie popaść w jakąś herezję wręcz, że Bóg domaga się zamęczenia swojego własnego Syna. I tak dochodzimy do tego piątego, ostatniego sensu, chyba najbardziej wzniosłego. Sensu cierpienia. Do odkrycia prawdziwego oblicza Boga. Kim naprawdę jest Bóg? Bóg jest nieustannym, doskonałym, całkowitym darem z siebie, do ostatniej kropli krwi. Dlatego nawet w ostatnich latach odważono się mówić, że także Bóg cierpi. Przez 20 wieków zastanawiano się, przecież Bóg nie może cierpieć, jest doskonały. Ale czyż On nie cierpi? Jeżeli patrzymy na śmierć Chrystusa, to przecież nie tylko człowiek, ale Bóg człowiek cierpi. A czy Ojciec nie cierpi, widząc, co się dzieje z własnym Synem, z Jego własnym Synem? Można by to przyrównać do ofiary Abrahama, kiedy prowadził swojego syna Izaaka na śmierć. To kto więcej cierpiał? Abraham czy Izaak? Ten Abraham cierpiał duchowo. On by chciał stokrotnie bardziej umrzeć w miejsce swojego syna, niż złożyć go samego w ofierze. I podobnie Bóg Ojciec, widząc, co się dzieje z Jego Synem, czy On nie cierpiał? W inny sposób, ale nie mniej cierpiał, jak Jego własny Syn. Bóg solidaryzuje się z nami nawet w cierpieniu i nawet w umieraniu. I to nie sprzeciwia się Jego doskonałości. Bóg z jednej strony jest doskonały, nieśmiertelny, a z drugiej strony jest cierpiący i umiera. Jak to pojąć? Bóg jest niepojęty. Właśnie w tym chyba najbardziej przejawia się Jego niepojętość. Boga nie można objąć ludzkim rozumem, bo dla nas jest ktoś albo śmiertelny, albo nieśmiertelny, a nie może być i taki, i taki. Nie może ktoś być słaby, cierpiący, a równocześnie doskonały. Ale w Bogu nawet sprzeczności łączą się w wielką harmonię. Pozwólmy Bogu być Bogiem. Nie sprowadzajmy Go do naszych ziemskich kalkulacji, że wszystko zrozumiemy. Podobnie jak zrozumiemy do końca sens cierpienia, nie da się go do końca zrozumieć. Ale patrząc na obraz Boga cierpiącego, a równocześnie nieśmiertelnego i zwycięskiego, odkrywamy chyba najpełniejszy sens naszego ludzkiego cierpienia. Święty Paweł zapisał to w jednym zdaniu. Moc w słabości się doskonali. Dlatego jeżeli dotyka się jakieś cierpienie, choroba, dramat, utraty najbliższej osoby, rozpad małżeństwa, utrata dziecka, to Bóg jest w tym. Bóg przytula cię i nosi cię na swoich ramionach. On z tobą cierpi. On z tobą wręcz umiera. On nie jest daleki i zimny. On przeżywa to samo, a może jeszcze bardziej, bo jego serce jest jeszcze większe. To także jest jego dziecko. I także ty jesteś jego dzieckiem. I skoro ty cierpisz, to on także cierpi. Wbrew pozorom to jest wielka pociecha, bo nic, co ludzkie, dla Boga nie jest obce. Nawet choroba, cierpienie i śmierć. Dlatego niech to rozważanie będzie dla nas przede wszystkim źródłem nadziei, że w cierpieniu, śmierci nie kończy się nasz los życiowy. To wszystko przeprowadza nas do pełni życia, tam gdzie czeka na nas Bóg, miłujący Ojciec.